W studiu kolejny gość, profesor Waldemar Paruch, politolog, doradca marszałka Sejmu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Wczoraj powiedziano nam, że miesięcznice się kończą, że stoi pomnik. Jak rozumiem, jest to koniec takiej przedłużonej polskiej żałoby, która to 8 lat trwała.
No, pierwszy fragment, pierwsze działanie realizacji pamięci zbiorowej. Będzie następny pomnik prawdopodobnie na 11 listopada prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To jest domykanie tego, co było głównym celem organizacji Miesięcznik Smoleński. Upamiętnienie ludzi, którzy zginęli w tej katastrofie, ale także walka o pamięć zbiorową Polaków. O to, żeby nie była ona budowana na fałszywych fundamentach. Wezwaniem wyraźnie wczoraj w kierunku jedności w prawdzie, pewnej wspólnoty politycznej, która ma powstać na tym, co zostanie w przyszłości ogłoszone jako przyczyny katastrofy smoleńskiej. Proszę pamiętać, że to nie oznacza zamknięcia spraw wyjaśnienia katastrofy. Ten proces będzie trwał na pewno bardzo długo, ponieważ to postępowanie jest, jakby się to określiło, w prawie poszlakowe. No, nie ma głównych dowodów, główne dowody albo zostały utajnione i nie mamy do nich dostępu, albo znajdują się na terenie Federacji Rosyjskiej. Natomiast tu chodzi przede wszystkim o walkę o pamięć. Ten pomnik jest pewnym symbolem zakończenia pierwszego etapu, bardzo długiego, bo 8 lat to było bardzo długo. To jest wręcz skandaliczne, że przez 8 lat nie można było uświetnić, jak to wczoraj powiedział jeden z mówców, bodajże chyba prezes Jarosław Kaczyński. Gdyby to się zdarzyło w jakiejkolwiek małej polskiej miejscowości, dawno już by tam stał pomnik. Gdyby zginął wójt tej miejscowości czy burmistrz, Warszawa straciła swojego byłego prezydenta. Państwo straciło bardzo wielu ważnych urzędników sprawujących swoje urzędy, od prezydenta począwszy i symbolicznie także prezydenta na uchodźstwie, plus Anna Walentynowicz. I nie było w stanie w Warszawie, w swojej stolicy, postawić żadnego monumentu akceptowanego przez środowiska, które najmocniej akcentowały żałobę smoleńską. Żałoby się różnie oczywiście przeżywa. Proszę zwrócić uwagę, to jest rzecz trochę indywidualna, ale po stronie prawej, po tej stronie konserwatywnej, ta żałoba miała charakter pewnego misterium. Została w ten sposób ukształtowana po 10 kwietnia 2010 roku i wczoraj było pewne dopełnienie tego misterium.
No tak, i były też przy odsłonięciu pomnika mowy o pojednaniu, ale jakie jest właściwie możliwe pojednanie, skoro jedna strona nas sprzeciwia wobec nawet budowy tego pomnika, buduje wręcz swoją tożsamość polityczną.
Oczywiście pojednania nie będzie w rozumieniu politycznym. To jest oczywiście, to są wezwania, trudno sobie wyobrazić dzisiaj, żeby Platforma Obywatelska i zaplecze społeczne Platformy Obywatelskie, przecież ta partia nie funkcjonuje w pustce, ma swój elektorat. Wyraźnie widać, jak się bada stosunek elektoratów różnych partii do katastrofy smoleńskiej, do upamiętnienia tej katastrofy, to mamy zasadnicze, fundamentalne rozróżnienie. Różnice są niemożliwe do zasypania. Trochę przypomina stosunek do Józefa Piłsudskiego w Polsce międzywojennej, gdzie też trudno było wyobrazić sobie kompromis polityczny. Natomiast trzeba należy patrzeć na konsekwencje katastrofy smoleńskiej w układzie historycznym. Na ile to jest ważne w długim trwaniu historycznym. Jestem historykiem z wykształcenia, dla mnie długie trwanie historyczne jest bardzo istotne, ponieważ ono tak naprawdę w rozumieniu 50, 30, 40 lat pozwala przetrwać wspólnocie, takiej jak naród czy jak państwo. To jest poszukiwanie fundamentów tej wspólnoty. W Polsce nowej, tej, która powstała po komunizmie, brakowało tego fundamentu. To, co nazywano ową trzecią Rzeczpospolitą, jak pan redaktor pewnie pamięta, dwuipół Polską, bo taki nawet pomysł, że to nie wiadomo, czy to jest PRL, co to w ogóle ma być. I ta trzecia Rzeczpospolita miała kłopoty z fundamentem.
Herbert, co nie ma swojego początku. Nie wiadomo,
oczywiście, co nie wiadomo, skąd się wzięło tak naprawdę. Tym bardziej, że znaczna część strony politycznej dzisiaj, ta, która rządzi, kontestowała utrzymywanie tak długo porozumień Okrągłego Stołu, porozumień zawartych z komunistami, prawda? I że należało tych porozumień znacznie wcześniej odejść i po prostu zakwestionować, a tam komuniści dostali niepodpisane bardzo ważne gwarancje, które wypaczyły stan III Rzeczypospolitej od tej strony niepodległościowej i suwerenności, jeśli by na to państwo nasze tak popatrzeć.
To tyle o długim trwaniu, a jeśli chodzi o bezpośrednie konsekwencje polityczne na sondaże, na najbliższe wybory, czy to, co się wydarzyło wczoraj, czy to ma jakieś znaczenie?
Będzie miało, ale także w wymiarze krótkim. To nie jest tak, że to spowoduje jakieś zasadnicze zmiany sondażowe. Polacy już się oswoili z podziałem opinii publicznej w sprawie katastrofy smoleńskiej. Nie spodziewam się tu jakichś żadnych przyrostów ani spadków poparcia dla jakichkolwiek partii politycznych. Obie strony sporu politycznego zachowały się w sposób przewidywalny, czyli Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało przepiękne uroczystości pokazywane przez środki komunikacji społecznej, zarówno te typu telewizja Trwam, czy też telewizja publiczna. Natomiast druga strona konsekwentnie odmawia uczestnictwa w tego typu uroczystościach, w żadnej roli, wręcz nawet je w obszarze przekazów internetowych obśmiewa, czy wyśmiewa, czy stara się deprecjonować znaczenie postawienia pomnika. Wręcz nawet formułuje groźby, że pomnik zostanie rozebrany, czy przeniesiony, jak słyszymy to od polityków lokalnych warszawskich, a nawet tych, którzy zarządzają Platformą Obywatelską w parlamencie.
Czy pan sądzi, że niezależnie od tego podziału politycznego, który jest, że taki postulat, że ktoś pójdzie do wyborów z hasłem przeniesiemy zniszczeniem pomnik, to oczywiście pozwoli zdobyć potężny kapitał polityczny?
Do wyborów z takim hasłem na pewno nikt nie pójdzie, bo byłby szalony. Natomiast gdyby hipotetycznie sobie wyobrazić, że w 2019 roku dzisiejsza tak zwana opozycja totalna przejmie w Polsce władzę, będzie miała stabilną większość, nie mam żadnych wątpliwości, że ten pomnik nie będzie stał tu, gdzie stoi i będą jego losy całkowicie inne. Nie mam żadnych wątpliwości, bo jest to zacieranie pamięci, jest to walka o pamięć społeczną Polaków. Proszę zwrócić uwagę, gdyby nie zmiany polityczne po 2015 roku, o bardzo wielu kwestiach Polacy by się w ogóle nie dowiedzieli. One by nie zaistniały w agendzie debaty publicznej, nie byłyby sączone do świadomości społecznej. Ta zmiana w 2015 roku, a przede wszystkim powstanie licznych mediów prywatnych, ale także zmiany w telewizji publicznej spowodowały, że mamy narrację całkowicie inną, mamy spory narracyjne w Polsce. Przed 2015 roku, to zawsze opowiadam swoim studentom, jak zaczynało się pasmo oglądania przekazów informacyjnych od 18.50, bo jedna z telewizji zaczyna wtedy swoje pasmo informacyjne, do 20.00, to były te same informacje, tak samo mniej więcej układane w tej samej treści, te same interpretacje. Dzisiaj mamy pluralizm medialny i w ramach tego pluralizmu Polacy uzyskali możliwość konfrontowania między sobą narracji. Mogą, jeśli są do tego przygotowani, odróżnić narrację opartą na kłamstwie od narracji opartej na faktach, na prawdzie.
Jeśli chodzi o narrację obozu dobrej zmiany, to coś tu chyba się zahamowało, bo ten spadek w sondażach jednak jest widoczny.
Zdecydowanie. Kilka błędów. Przepraszam, i to błędów nie tylko narracyjnych, ale także błędów w postaci podjętych decyzji politycznych. Chyba najwyraźnie wynika, że decyzje, które obóz dobrej zmiany podejmował w pierwszym kwartale tego roku, mijały się z sondażami społecznymi. Z badań społecznych, jak obóz zapytał Polaków o najważniejsze zadania, o których mówił premier Mateusz Morawiecki w swoim exposé, tam było 20 zadań takich, które wydzielono z tego expose, wyraźnie w tym sondażu wynikało, w 83% Polacy wskazywali na kwestie służby zdrowia, opieki zdrowotnej. I od tego premier zaczął swoje expose. Teraz w tym kwartale w ogóle ten problem nie zaistniał w przekazie, czy też w zachowaniach politycznych obozu dobrej zmiany. Tam była kwestia wolności gospodarczej. Też ten problem w ciągu tego kwartału nie zaistniał. Natomiast te wydarzenia, które byliśmy świadkami w ciągu tego kwartału, one przez Polaków były akcentowane na poziomie 1%, 2-3% wskazań, czyli jako decyzje, jakie podejmowano lub agenda może debaty publicznej, jaką obóz dobrej zmiany sformułował w pierwszym kwartale tego roku, była w kolizji z oczekiwaniami społecznymi. I w pewnym sensie trzeba pamiętać, że sytuacja była, może powiem, niespodziewankowa, bo zmiana polityczna i też premier, który uzyskał obóz dobrej zmiany. Bo proszę pamiętać, że wymiana premiera i wymiana ministrów spowodowała uzyskanie przez Prawo i Sprawiedliwość premii w granicach około 6-7%. Było pewne, że po około 100 dniach, 3 miesiącach nastąpi racjonalizacja. Zawsze ta premia jest racjonalizowana, ale nie przetrwa do następnych wyborów, ale ta racjonalizacja nałożyła się na problem związany z IPN-em, na kontekst amerykański tego problemu, na sposób przekazania Polakom informacji o owych premiach czy nagrodach, które otrzymali ministrowie, gdzie była faktycznie dwugłos, różne wypowiedzi ministrów, nieumiejętność wytłumaczenia tej kwestii oraz także to, co zrobiły partie opozycyjne, bo zrobiły z tego istotę swojego przekazu. Proszę zwrócić uwagę, mamy taki swoisty fenomen w sondażach. Sojusz Lewicy Demokratycznej tak naprawdę aktywny wcale nie jest w przestrzeni publicznej, a Sojuszowi Lewicy Demokratycznej wzrasta w sondażach. Czyli można uzyskać premię w sondażach, nie czyniąc nic realnie w polityce.
Czy tutaj na wzrost w sondażach Sojuszu Lewicy Demokratycznej miała wpływ sprawa z ustawą degradacyjną?
Oczywiście tak. Przede wszystkim jak gdyby pierwszy pomysł na tą ustawę degradacyjną, który się pojawił opisywany w mediach, że miała ona dotyczyć wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób wprowadzali stan wojenny. I się okazało, że tych wprowadzających stan wojenny to jest dość dużo, bo kilkadziesiąt tysięcy osób zostało uwikłanych w stan wojenny. Proszę pamiętać, że w stanie wojennym mieliśmy komisarzy stanu wojennego w każdym przedsiębiorstwie państwowym, a było ich mnóstwo, bo zasadnicza większość to były przedsiębiorstwa państwowe w Polsce komunistycznej, w poszczególnych gminach, miastach, miasteczkach i tak dalej. Jeśli to pomnożymy przez 4 osoby, czyli dodamy do tych komisarzy stanu wojennego ich najbliższe, co najmniej najbliższe rodziny, to mamy olbrzymią grupę ludzi, którzy zostali ożywieni wspomnieniami, będą bronili swoich racji wtedy w latach 80., kiedy był wprowadzany stan wojenny. Niejako Prawo i Sprawiedliwość sięgnęło poprzez ożywienie tego problemu do takich pokładów, który zaktywizował wyborców, którzy, co ciekawe, głosowali też i na Prawo i Sprawiedliwość, bo jest taki fenomen socjologiczny wyborców, którzy się wahają między PiS i Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Dlaczego? Ponieważ dla nich partie tak zwane liberalne, jak Platforma Obywatelska, są nie do wyboru, ponieważ są kojarzone z tym tak zwanym, przepraszam za określenie, złodziejstwem przestrzeni publicznej, zawłaszczaniem majątków lat 90. i początku tego wieku. wieku. I oni, te środowiska nie są w stanie tego zaakceptować. Proszę zwrócić uwagę, jest taki fenomen regionalny w Polsce. W 2001 roku na Podkarpaciu wygrał sojusz Lewicy Demokratycznej. 4 lata później, w 2005 roku, fenomenalne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Czyli ci sami wyborcy zmienili barwy polityczne, przechodząc z sojuszu do Prawa i Sprawiedliwości. To jest zjawisko, które wydaje się mało racjonalne, jak z partii lewicowej przejść do partii konserwatywnej, ale w polityce jest to oczywiście możliwe i to na skalę dość szeroką.
Jak w tym kontekście widzi pan skutki prezydenckiego weta, które w samym Prawie i Sprawiedliwości wzbudziło bardzo silne kontrowersje, opory, wręcz poczucie żalu?
Należy patrzeć na tę kwestię w sposób bardzo racjonalny, nie emocjonalny. Pan prezydent skorzystał, jak dobrze liczę, w trzech przypadkach z weta, czyli wskazał, że należy pewne kwestie przemyśleć. Jest to pewien element składowy przestrzeni państwa demokratycznego, kiedy prezydent jest odrębną instytucją. Dziwiłbym się, gdyby prezydent uzgadniał swoje zachowania z Sejmem. Mamy wyraźny podział władzy w Polsce na władzę ustawodawczą i prawodawczą. W Pałacu Prezydenckim prezydent i jego doradcy doszli do wniosku, że należy tę ustawę zawetować. Prezydent ją zawetował. Zobowiązał się także, że przedłoży nowy projekt ustawy. Tutaj nie podchodził do tego w ogóle emocjonalnie. Jest to pewna racjonalizacja zachowań między różnymi ośrodkami władzy. Tym bardziej, że Zjednoczona Prawica, ten obóz rządzący, jest wewnętrznie bardzo zróżnicowany. Nie mogąc debatować realnie z opozycją, skoro ona się uznała za totalną, to spór merytoryczny trudno sobie wyobrazić. W Sejmie to raczej jest to obrzucanie się różnego rodzaju inwektywami i granie na emocjach społecznych. Nie ma racjonalnej debaty nad konkretnymi rozwiązaniami społecznymi, gospodarczymi czy prawnymi. No to ta debata się toczy wewnątrz obozu dobrej zmiany, bo debata jest niezbędna. Należy różne projekty na wejściu poprawiać, ponieważ zawsze się można pomylić. Potrzebne są badania, analizy. Tu na wejściu zbyt mało analiz robiono w odniesieniu do tej ustawy degradacyjnej. W toku procedowania te analizy zaczynały się pojawiać. I w Pałacu Prezydenckim podjęto decyzję o zawetowaniu tej ustawy. Zobaczymy, jaki projekt ustawy skieruje pan prezydent do Sejmu, skoro się zobowiązał, że będzie nowa inicjatywa ustawodawcza w tej kwestii.
Zobaczymy. Rzeczywiście tymczasem na Węgrzech Viktor Orbán po raz kolejny bezapelacyjny wygrał wybory, chociaż mówiono, że może być różny i te sondaże też były różne i wybory regionalne też były różne. Jaka lekcja dla Polski z tego wydarzenia?
Bardzo ważne wybory, ponieważ gdyby Viktor Orbán przegrał te wybory, nasza sytuacja w Unii Europejskiej by się znacznie by się skomplikowała w kontekście owego artykułu 7. Także obóz dobrej zmiany w Polsce niewątpliwie kibicował Viktorowi Orbánowi, co było widać w czasie wizyty przy odsłanianiu pomnika Lecha Kaczyńskiego, kiedy pojechał pan premier, jego ministrowie, prezes Jarosław Kaczyński, czy taka gremialna wizyta w celu poparcia dla Viktora Orbána. Sytuacja była o tyle skomplikowana, że z analiz i z wyników przed wyborami nie było pewne zwycięstwo Viktora Orbána, ponieważ Węgrzy mają bardzo specyficzną ordynację wyborczą. Że jak mamy wyniki sondaży przedwyborczych typu nawet 40-20%, to wcale nie oznacza, że ten, kto uzyskuje w sondażach 40%, wygrywa wybory na Węgrzech, bo tam jest bardzo trudna ordynacja. Się okazało, że Viktorowi Orbánowi udało się zrealizować jeden cel, pobudzić aktywność społeczną niesamowicie. To bardzo wysoka frekwencja osiągnięta na Węgrzech, była jego olbrzymim sukcesem. Się okazało, że wzrost tej frekwencji zadziałał na rzecz Viktora Orbána, czyli ta polityka wewnętrzna, przede wszystkim polityka wewnętrzna, w mniejszym stopniu zagraniczna, spowodowała, że było olbrzymie ożywienie na rzecz Viktora Orbána, także wśród Węgrów, co jest bardzo ciekawe, na emigracji. Mieszkających poza Węgrami, tu nazwać to emigracją, no Siedmiogród to nie jest teren emigracji Węgrów, tylko ich zamieszkania od wieków.
To jest w ogóle ciekawe, bo zwykle jest tak, że wzrost frekwencji sprzyja tym, opozycji, którzy nie rządzą.
Tych, tak? Którzy krytykują, tak. A tu się okazało,
tak,
że...
w Polsce na przykład po pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
No bo generalnie tak jest, że raczej wzrost frekwencji służy tym, którzy krytykują akurat rządzących. Jest to tendencja do odsunięcia rządzących od władzy. Na Węgrzech zadziałał inny mechanizm, co pokazuje wyjątkowe zdolności Viktora Orbána i jego najbliższego otoczenia, jego sztabu.
Kolejny raz zatem zapytam o lekcje dla Polski, dla polskiej prawicy. Na przykład, co takiego robi Viktor Orbán, na czym można się wzorować? Jak udaje mu się tak długo utrzymać poparcie społeczne?
Umiejętnie łączy politykę zagraniczną z polityką wewnętrzną. To jest taka taktyka maksymalizacji najpierw w punkcie wyjścia. Formułuje maksymalne cele, potem toczy się dialog i on z tych celów często rezygnuje. Jest wyjątkowo elastyczny. Prawo i Sprawiedliwość się powoli też zaczyna tego uczyć. W Polsce proszę sobie przypomnieć zmiany w ustawach o Trybunale Konstytucyjnym, czy też teraz sugerowane zmiany w ustawach sądowniczych w kontekście dialogu z Komisją Europejską, kiedy polityka wymaga elastyczności. Viktor Orbán jest wyraźnie elastyczny. Sprawa druga, to przewartościował już przez kilka lat świadomość społeczną na Węgrzech. Węgrzech. To wyraźnie, proszę Państwa, widać. Węgry się w ciągu ostatnich 10 czy 15 lat zmieniły, jeśli chodzi o formę dialogu ze społeczeństwem, co jest charakterystyczną cechą bardzo często wystąpienia Viktora Orbana i w parlamencie, i poza parlamentem. Mają te fragmenty religijne, odwoływania się do Pana Boga i tak dalej. W polskiej przestrzeni publicznej to prawie nie występuje.
Ale przecież Węgrzy są dużo bardziej zlaicyzowane.
Właśnie, ale proszę Państwa, na Węgrzech to działa. To w ten sposób funkcjonuje. W Polsce jest takie mniemanie, że społeczeństwo jest bardzo katolickie, poziom praktykowania to jest prawie 50%, natomiast jest mniemanie takie, że należy Kościół i całą tą narrację religijną wyrzucić z przestrzeni publicznej. Jest to takie dziwne przekonanie odziedziczone z Polski komunistycznej, a przede wszystkim z tego, co się działo w latach 90., bo proszę pamiętać, że co różni Polskę od Węgier. To jest bardzo istotna różnica. Nim Viktor Orban został premierem, czyli przejął po raz drugi rządy, bo tam były dwie fazy rządów Fidesz, istniał bardzo silny, nazwijmy to, koncern mediów niezależnych, mediów konserwatywnych. W Polsce, to o czym już mówiłem, przy 2015 roku mieliśmy monistyczny przekaz w mediach głównego nurtu. Nie został zbudowany po rządach AWS żadne silne, mocne takie centrum narracji konserwatywnych. Po prostu tego nie było. Po 2015 roku PiS wygrało wybory, mając za sobą tylko, przepraszam, takie określenie, niszowe media. No, ważne tygodniki oczywiście, ważne radia, ale dwie tak naprawdę nieduże telewizje, bo telewizja Trwam i telewizja Republika sympatyzujące z Prawem i Sprawiedliwością, Zjednoczoną Prawicą, no to nie były media głównego nurtu. To jest ta zasadnicza różnica i to jest wniosek bardzo prosty dla Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo istotny. Należy budować instytucje. Instytucje w tej przestrzeni zarówno publicznej, czyli państwowej wyraźnie, ale także instytucje te, które są społecznymi instytucjami. Bez tych instytucji trwałe zmiany są po prostu niemożliwe. Zmian nie można ograniczać tylko do zmian personalnych. Instytucje po pierwsze, po drugie instytucje, po trzecie instytucje.
Instytucje są ważne. Ważna jest także dla nas Unia Europejska, bo w niej jesteśmy. Wiceprzewodniczący Frans Timmermans był w Warszawie, mówił, że mu jest miło. Profesor Zdzisław Krasnodębski tutaj jakiś czas temu mówił, żeby tak bardzo znowu nie przejmować się tym, że on mówi, że jest mu miło, bo to jeszcze nic nie jest do końca zdecydowane. Jak pan profesor sądzi, co będzie dalej z tym dialogiem?
No w dyplomacji pojęcie miło nie jest żadną kategorią. To są oczywiście słowa wytrych. W zupełności zgadzam z panem profesorem Krasnodębskim. Wizyta, która jest elementem dialogu między Polską a Komisją Europejską. Obie strony są już zdeterminowane, chyba żeby to porozumienie osiągnąć. Teraz mamy przeciąganie linii, na jakich warunkach ono się odbędzie. Prawo i Sprawiedliwość wykonało bardzo wyraźny ruch, wskazało te obszary kompromisowe, czyli zmiany, które mogą być dokonane w polskim prawodawstwie wedle tych wskazań Komisji Europejskiej. Chyba Komisja Europejska też się już zorientowała, że głosowanie nad artykułem 7 w Radzie Europejskiej zakończy porażką. To pytanie, czy Komisja Europejska chce sobie zafundować porażkę. Sytuacja jest pewnie skomplikowana, bo znając układ wewnętrzny Polski, czyli spór z opozycją totalną i rolę w Brukseli Donalda Tuska i Elżbiety Bieńkowskiej, prawdopodobnie ta komisja jest nadal popychana w kierunku konfrontacyjnym wobec Polski. Wiele na to wskazuje, wnioskujemy to na podstawie zachowań i informacji,
ale
które
zaraz, panie profesorze,
pojawiają.
To żebyśmy to powiedzieli głośno, czyli komisja jest popychana w kierunku konfliktu wobec Polską przez Polaków?
Polscy wychodzą z Polski, nie mam żadnych wątpliwości. Ta strategia ulica i zagranica, ogłoszona przecież przez polityków opozycyjnych, nikt nie powiedział się z tej strategii, wycofał. Nie słyszałem żadnych wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, że nie będzie teraz ulicy i zagranicy. No, fragmenty ulicy widzieliśmy wczoraj, bo rano zagłuszyć te uroczystości smoleńskie, a zagranica jest na pewno stosowana. Siłą rzeczy strona opozycyjna ma znacznie większe możliwości kontaktu, bo mamy więzi ideologiczne, tam rządzą liberałowie, tu mamy opozycyjną partię, która, dwie opozycyjne partie, które się wpisują jak gdyby w ten nurt liberalny. Natomiast Komisja Europejska, jeśli patrzeć na interesy Unii Europejskiej, a zwłaszcza po wizycie Angeli Merkel w Warszawie, to bardzo ważna wizyta, nie tylko jej, ale te cztery wizyty też wcześniejsze, rozmowy polsko-niemieckie pokazują, że główny gracz Unii Europejskiej w sytuacji, jaka się zarysowała na naszym kontynencie, jest zorientowany na rewizję, pewien kompromis z Polską, na nowych oczywiście warunkach, tych warunkach, które narzuciła zmiana władzy w Polsce w 2015 roku. Nie mam żadnych wątpliwości, że Angela Merkel chciałaby uczynić z Polski swojego ważnego partnera w dyskusji o Unii Europejskiej. Wiadomo już, że bez Polski, rządzonej przez obóz dobrej zmiany w Unii Europejskiej są niewykonalne. Jeżeli chcemy Unię Europejską zmienić, a pewnie ją trzeba będzie zmienić, bo jak nie dokonamy żadnych zmian, to Unia Europejska wejdzie na wiraż, to go może nie wyjść już jako organizacja międzynarodowa w takim kształcie, w jakim się ona znajduje, czyli zrzeszająca 27 państw i jak gdyby zmieniająca Europę na tyle, żeby ona była konkurencyjna w gospodarce globalnej, w relacjach globalnych.
A zatem, proszę Państwa, toczy się gra, gra geopolityczna, ostra gra i o tym, na czym ona polega, a też o innych sprawach mówił w Poranku Wnet profesor Waldemar Paruch, doradca marszałka Sejmu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia Państwu.
Panie profesorze, jest godzina 8:57.